Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 14, a czytać będziemy fragment zapisany w wersetach od 3 do 9. Ewangelia Marka, rozdział 14, wersety od 3 do 9. Zachęcam, abyśmy śledzili ten tekst w naszych Bibliach. Raz, że pozwala nam to zapamiętać, gdzie ta historia się znajduje. Dwa, słuchając, patrząc, więcej zapamiętujemy. Dlatego otwórzmy nasze Biblię. Gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego i bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. I gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co uczyniła. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem bez zahamowań, bez kalkulacji, z miłości do Jezusa. Powiedzmy o tym, w jakim kontekście pada ta historia. Ewangelista Marek napisał Ewangelię, która prawdopodobnie jest najstarszą Ewangelią nam dostępną w kanonie Nowego Testamentu. Marek najprawdopodobniej spisuje Ewangelię, którą głosił, której nauczał apostoł Piotr, będąc jego bliskim współpracownikiem w pewnym okresie swojego życia. Najprawdopodobniej uczynił to w Rzymie około roku 55 i jest ona adresowana do chrześcijan wywodzących się z pogan, którzy doświadczają prześladowań ze względu na swoją wiarę. Ludzie ci stanęli przed wyborem. Nie tego, co kupić dzisiaj na obiad, nie tego, jaką kreację zakupić na zbliżający się weekend, ale stanęli przed życiowymi wyborami. Możemy o nich czytać w Ewangelii Marka w rozdziale 10, wersety od 23 do 31. Poproszę ten slajd. Stoją przed wyborem, czy uwierzyć w Jezusa i zaufać Mu, tracąc wszystko, dotychczasowe życie, pozycję, ale ratując, zyskując swoją duszę oraz życie wieczne. Czy może wręcz odwrotnie, zachowując dotychczasową pozycję i status, ale zatracając duszę i skazując się na wieczne potępienie. To jest kluczowy wybór, przed którym stanęli, stoją albo za chwilę staną. Ludzie stawali przed wyborem, którego nie mogli odkładać w nieskończoność. Musieli się opowiedzieć po jednej ze stron. Dyskomfort polega na tym, że my jako ludzie najczęściej odwlekamy tego typu decyzje i wybory. Dopóki można, odwlekamy je. Ale wiemy dobrze z życia, że pewnego dnia przychodzi taki czas, że po prostu trzeba się opowiedzieć po jednej ze stron. I oni właśnie znajdują się w takim momencie swojego życia. Pytanie więc brzmi, jakiego wyboru dokonają? Po czyjej stronie się opowiedzą? Świadomi ceny, jaką przyjdzie im zapłacić. Pytanie brzmi również, jakiego wyboru dokonaliśmy my lub przed jakim wyborem jeszcze stoimy. Ponieważ te słowa pisane są również ze względu na nas, żyjących współcześnie. Poproszę slajd. Nasze deklaracje wierności Jezusowi są warte tyle, na ile zweryfikowało je ostatnie doświadczenie. Zgodzicie się? Zwróćcie uwagę na apostoła Piotra. Kiedy Pan Jezus zapowiadał im, uczniom w czasie wieczerzy, wszyscy mnie opuścicie. On naprawdę, szczerze, z głębi serca deklarował, ja cię nigdy nie opuszczę. Pójdę za tobą, choćby na śmierć. Nasze deklaracje wierności Jezusowi są warte tyle, co ostatnia próba, która zweryfikowała je, wypróbowała w życiu. Nasza dzisiejsza historia znajduje się w trzeciej części Ewangelii Marka, w rozdziałach od 10:32 do końca Ewangelii. I opowiada o tym, jak Jezus rusza ku Jerozolimie, rusza ku Golgocie, rusza ku krzyżowi. I powtarza, Syn Człowieczy musi być wydany, musi być ukrzyżowany, musi umrzeć i po trzech dniach zmartwychwstanie. Jezus zdaje sobie sprawę z sceny i konsekwentnie podąża do celu. Istotnym motywem tej części Ewangelii jest motyw z drzewem figowym. Popatrzcie, on występuje trochę wcześniej. Pamiętacie, Jezus w niedzielę palmową przybywa do Jerozolimy. Wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu. Wchodzi do świątyni. Rozgląda się uważnie po niej. Nie tylko ogląda architekturę, ale patrzy po ludziach, po tym, co się tam dzieje. Po czym opuszcza świątynię i udaje się na noc do Betanii. Następnego dnia, w poniedziałek, kiedy idzie do Jerozolimy, po drodze napotyka drzewo figowe i czyni rzecz niezrozumiałą, szuka fig na drzewie, kiedy nie jest wcale pora na to, aby one tam były i nie znajduje ich, no przecież oczywiście, skoro nie jest pora, przeklina to drzewo i to drzewo następnego dnia jest już zupełnie suche. Gdybyśmy nie potraktowali tego czynu jako pewien akt proroczy, nie zrozumielibyśmy właściwie, po co Pan Jezus to zrobił, ale On wyraził to, co miał w sercu, oglądając to, co było w świątyni. On tam wszedł, aby szukać konkretnych rzeczy, rozglądał się za nimi, ale ich nie znalazł. Właśnie dlatego w takim proroczym geście przeklina drzewo, które usycha i mówi, niechaj już nikt z ciebie owocu nie jada. Kolejny slajd. Świątynia miała być domem modlitwy wszystkich narodów, a stała się jaskinią zbójców. Dlatego Jezus, tłumacząc to wydarzenie, powiedział, miejcie wiarę w Boga. To, czego Jezus tam nie znalazł, to prawdziwej, autentycznej wiary, która by znajdowała wyraz w czynach, w miłości do Boga i do ludzi. Historia kobiety z alabastrowym flakonem drogocennych perfum jest otoczona ze wszystkich stron wyborami i czynami innych ludzi. A jeżeli spojrzycie do Biblii, to zobaczycie, że poprzedzają ją dwa wersety i zaraz po niej następują dwa wersety. O czym one mówią? Te poprzedzające mówią o tym, że arcykapłani uczeni w piśmie knują spisek na życie Jezusa i to jest ich wybór i to jest ich czyn, I to jest miara ich wiary. Oraz zaraz po tej historii o kobiecie z flakonem czytamy o Judaszu, który robi wszystko, aby Jezusa wydać. Dalej czytamy o ubogiej wdowie, właściwie wcześniej, która przychodząc do skarbca świątynnego wrzuca ostatni grosz, całe swoje utrzymanie. Ale Jezus mówi, że ofiarowała więcej niż ci, którzy dawali dużo więcej, ale z tego, co im zbywało. Po tej historii z kobietą z flakonem mamy uczniów zapewniających Jezusa o swojej wierności, dozgonnej miłości, ale już niedługo później nie są w stanie czuwać z Nim choćby godzinę, a zanim kur zapieje dwukrotnie, Piotr trzykroć się zaprze Jezusa. Marek zostawia tam również swój ślad. I w blasku historii o kobiecie z flakonem pisze o tym: ja również porzuciłem mojego Pana. Arcykapłani uczeni w piśmie fałszywie oskarżają Jezusa o bluźnierstwo i domagają się Jego śmierci. Piłat, chcąc zadowolić lud, wypuszcza Barabasza, a Jezusa skazuje na ukrzyżowanie. Poproszę slajd. Pośród przedstawionych przez Marka ludzkich postaw historia kobiety z flakonem perfum jest niczym blask schodzącego słońca rozświetlający mroki nocy, czy miła woń perfum pośród zaduchu tego świata. I ta historia konfrontuje również nas. Nasze codzienne postawy. I nasze codzienne wybory. Wróćmy do historii. Jest środa, Jezus odpoczywa w Betanii. W czwartek uda się do Jerozolimy, aby spożyć ostatnią wieczerzę, wieczerzę paschalną z uczniami. Potem będzie Getsemane, aresztowanie, sfałszowany proces i męczeńska śmierć na krzyżu. Ale również zmartwychwstanie po trzech dniach. Akcja toczy się w domu Szymona Trędowatego w Betanii. Jezus siedzi przy stole z Szymonem i z innymi. Prawdopodobnie jest to posiłek. Jedzą i rozmawiają. I w pewnym momencie pojawia się tam kobieta. Kobieta z flakonem perfum. I wszyscy skupiają na niej wzrok. Olejek ten jest bardzo cenny. Czasami mówimy o pewnych ludziach. O, to jest ta Dorota, co ma dom za półtorej bańki, prawda? Albo, a to jest ten Krzysiek, który ma fabrykę lizaków, prawda? A tutaj jest powiedziane, że ta kobieta miała alabastrowy słoik perfum, bardzo cenny. To naprawdę było coś wyjątkowego, tym bardziej, że ewangelista Marek podaje, że wartość tych perfum to była roczna pensja. Proszę przelicz sobie, ile zarabiasz w ciągu miesiąca, przemnóż to przez 12 i otrzymasz, powiedzmy w przybliżeniu, jakąś wartość tego flakonu z perfumami. Właściwie perfum, bo ten flakon nie miał prawdopodobnie większej wartości. I oto ta kobieta ma go teraz ze sobą. Trzyma go w rękach. Jest chyba jakaś niepoważna. Takich rzeczy po prostu nie nosi się, nie przynosi się na imprezę. No nie nosi się, no bo jest to zbyt cenne. To trzeba zdeponować w sejfie, głęboko zakopać w domu, ukryć gdzieś, no nie wiem, ale no nie nosi się takich rzeczy. Tym bardziej, że taka roczna polisa, zabezpieczenie życia to jest po prostu kęsek niezły dla złodziei. Ciekawe, co ona z tym zrobi. Ciekawe, co ona z tym zrobi. Stłukła go. Stłukła ten flakon i wylała na głowę Jezusa. Ciekaw jestem, jeżeli się trochę wczuliśmy w tę historię, co teraz sobie pomyśleliśmy? Tak szczerze. Tak szczerze. Większość obecnych tam ludzi była oburzona. Tak się nie robi. Nieodpowiedzialne, niepotrzebne, próżne, po prostu można było to sprzedać. Ile chleba by się kupiło za to? Taką, wiecie, ewangelizację na 5000 głodnych ludzi można było zrobić. Z nawiązku. Poproszę kolejny slajd. Uczynki miłości często są niezrozumiałe dla postronnych osób. Nawet mogą wywoływać ich oburzenie. Lecz są istotą relacji kochających się osób. Zgodzicie się? Ile razy matka mówiła do syna: tyle pieniędzy wydajesz na tę narzeczoną. Po co te wszystkie prezenty? Po co to? Ale powiedz temu chłopakowi, no po prostu to jest istota relacji. Zobaczcie, z jednej strony mamy oburzonych świadków tego zdarzenia, a z drugiej strony mamy dotkniętego żywo Jezusa. Jest ewidentnie poruszony tym, co ona zrobiła. I uwierzcie mi, teraz liczy się właśnie tylko to, że On jest poruszony. I za każdym razem, kiedy czynisz coś z miłości do Jezusa, coś tak samo szalonego, coś tak samo adekwatnego do Jego osoby, do tego, co On uczynił w twoim życiu. Nieważne, co myślą inni. Liczy się tylko to, czym jest to w waszej relacji, twojej i twojego Pana. No i jesteśmy jeszcze my, którzy również się tej historii przyglądamy. Jako postronni, a może nie. Może rozumiejący ten kod miłości. To DNA relacji z Jezusem Chrystusem. Tego levelu, który jest poziomu, który jest jedynie odpowiedni do relacji z Synem Człowieczym, umiłowanym Synem Bożym. Bo tu trzeba powiedzieć, kim jest Jezus. Kiedy prorocy zapowiadają Jezusa, tego Króla Chwały, mówią o Synu Człowieczym, który zbuduje Bogu dom, a Bóg utwierdzi Jego tron na wieki. On jest tym umiłowanym Synem, o czym Bóg, co Bóg potwierdza w Ewangelii co najmniej dwukrotnie, mówiąc z nieba. W czasie Jego chrztu oraz na górze przemienienia. Ty jesteś moim umiłowanym Synem, źródłem mojej radości. Król królów, Pan panów, człowiek o najwyższym autorytecie, Syn Boży, przed którym pada legion demonów, prosząc, błagając, żeby zechciał posłać się w świnie, ponieważ pójdą i tak, gdzie tylko powie. Ty masz relację z Nim i ja. Właśnie z Nim. I właśnie ze względu na to, kim On jest, czego dokonał, musi być przez nas traktowany odpowiednio, właściwie, należycie. Staliśmy sobie na konferencji pastorskiej i trochę żartowaliśmy na różne tematy. I padła między innymi taka historia o tym, jak Billy Graham opowiadał historię o ofierze na jednym z nabożeństw. No i szedł koszyk, a on miał tylko banknot 100-dolarowy w kieszeni, no i nie miał jak tego rozmienić. No i wrzucił ten banknot 100-dolarowy, trochę ubolewając, że to jednak 100 dolarów. No. Wrócił do domu i opowiadał o tym żonie. Mówi: wiesz, taka sytuacja, no nie miałem drobniejszych, po prostu wrzuciłem te 100 dolarów. No jego świętej pamięci żona, zresztą Bill Graham również, świętej pamięci, mówi: nie bój się, Pan Bóg ci to policzy jako 50. Z powodu tego, co zrobiła ta kobieta, spotkała ją przykrość ze strony postronnych świadków zdarzenia, ale też uznanie i wdzięczność ze strony Jezusa. Jezus, podsumowując, co się stało, zobaczcie, co mówi. Poproszę slajd. Marka 14, rozdział, wersety 6 do 9. Ona dobry uczynek spełniła względem mnie. Względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. Gdy zechcecie, zobaczcie, można by powiedzieć, jeśli w ogóle zechcecie, albo gdy właśnie zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, a więc uczyniła to, co było w jej mocy, wszystko, co było w jej mocy, uprzedzając namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. I teraz chciałbym zrobić taką grubą krechę. Nie mówimy dzisiaj wcale o pieniądzach. Mam nadzieję, że się domyślacie. Tu dzisiaj nie chodzi wcale o pieniądze, tylko chodzi o wiarę, o prawdziwą miłość, pełną oddania, poświęcenia, bez kalkulacji, bez zahamowań względem tego, którego czczę, którego czcimy, któremu cześć oddajemy. Piękno tego, co ona uczyniła, polegało na tym, że była jedną z niewielu osób, może nawet jedyną, która rozumiała, co tu się teraz dzieje, w którym momencie swojego życia jest Jezus, w którym momencie z tej służby. Słuchała Go i wcale nie przykładała tego na co. O tak, jak Jezus w końcu tutaj wszystko zaprowadzi jak trzeba, to ja będę po lewicy, ty będziesz po prawicy. Pamiętacie historię z synami Zebedeusza? A to są. Zwróćcie uwagę, że kiedy ewangeliści o tym piszą, to mówią, że inni uczniowie, gdy usłyszeli, że ci sobie załatwiają miejsce w chwale po lewicy i po prawicy, oburzyli się, to jest to samo słowo, co znajdujemy teraz w tym fragmencie na temat reakcji na wylany flakon. Oburzyli się. Dlaczego się oburzyli? Bo pragnęli dokładnie tego samego. I co by się stało, jakby Pan Jezus w takiej swojej dobroci powiedział, no dobrze, to ty masz, Janie, to po lewicy, ty masz, Jaku, po tej prawicy byłyby najlepsze miejsca zajęte w chwale. Oni wszyscy po prostu mieli chęć na to, ponieważ najczęściej nasza relacja z Bogiem jest relacją interesowną. My mamy biznes do Boga. I bardzo często jesteśmy gotowi służyć Mu za to, że On nam błogosławi, że On nas prowadzi, że On nas wspiera, ale gdy się to nie dzieje, to po prostu często rozczarowanie odchodzimy. Zapominając, że On jest Synem Człowieczym. Tym, który przyszedł zbudować Bogu dom dla wszystkich narodów. I którego tron Bóg obiecał utwierdzić na wieki, ponieważ On zaprowadzi pokój pomiędzy nami i Bogiem. On spowoduje, że niebo otworzy się na zawsze, dzieląc się z nami łaską, łaską, łaską dla tych, którzy uwierzą w Niego. Czy nikt poza tą kobietą nie widzi, co się tutaj dzieje? Czy nikt poza nią nie słyszy, że Chrystus musi być wydany arcykapłanom uczonym w piśmie? Osądzą go na śmierć, wydadzą poganom. Ci go będą wyśmiewać, pluć na niego, ubiczują i zabiją. Lecz po trzech dniach zmartwychwstanie, jednak zanim zmartwychwstanie doświadczy tego potwornego osamotnienia i byciu w rękach bezbożnych, patrz, czytaj Psalm 22, którzy prawie go rozerwą. Ona się świetnie orientuje, co tu się dzieje. I właśnie dlatego robi to, co robi, by uprzedzić te wydarzenia, ponieważ nie będzie potem już okazji, nie będzie potem już możliwości, by to zrobić, a jej Pan umrze w samotności, odarty z czci i chwały do końca, ze względu na nią, z powodu jej Ciebie, mnie, nas wszystkich. Izajasza 53 rozdział, otwórzmy wersety od 6 do 10. To były księgi tych ludzi. Oni myśleli kategoriami proroków, myśleli kategoriami Tory. Te fragmenty im przychodziły do głowy. Od wersetu 6, 53 rozdział. Poproszę slajd. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, ale Pan dotknął karą, Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia sądu zabrano go. Któż o jego losie pomyślał? I tu jest to miejsce, gdzie ona wchodzi w tę historię. Ona pomyślała. Nie o sobie. Nie o swoich bliskich. Nie o swoich sprawach. Ale o nim. Kto o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Wśród złoczyńców jego mogiłę. Wyobraźmy sobie to, myśląc kategoriami Żyda. Pobożnego Żyda. Gdzie grób wśród bezbożnych? Jak to być zabitym i złożonym pośród bezbożnych, w bezimiennym grobie, wśród ludzi, którzy Boga nie kochali? To chciałbym, żebyśmy się jakoś z tą spróbowali pokryć z tą myślą takich typowo pobożnych, czy to powiedzmy religijnych Żydów. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Panie, widzę to. I jedyne, co mogę zrobić, by powiedzieć, że Twoja śmierć jest cenna, że to, co robisz, dziękuję Ci, bo umierasz za mnie, w moje miejsce. Chcę uhonorować Twoją śmierć wszystkim, co mogę i tym, co mam, zrobię wszystko, co mogę, żeby ją uhonorować. Śmierć Syna Bożego, Syna Człowieczego w taki sposób, w jaki powinien być chowany Król Królów, Pan Panów. I przyniosła to, co miała i wylała na Jezusa. To było wielkie. To było niezwykłe. Właściwe i stosowne do naszego Pana. To było już nie myślenie. On zawsze pytał, co chcesz, abym Ci uczynił? Tak często do Niego przychodzimy z tym, co chcemy, aby nam uczynił. A ona w tym momencie myślała tylko o Jego losie. O Nim. Wzrok skupiony na Jezusie. Myśli przy tym, co jest teraz, co liczy się dla Niego. Co teraz robi? Co jest tym działaniem? Co jest tym na czasie? Czy jest ktoś, kto rozumie, że nie chodzi tu o nas, lecz o Niego? Nie chodziło wtedy i nie chodzi teraz, bo tylko dzięki Niemu możesz być zbawiony. Tylko On, kiedy wypełni tą misję, odkupi cię. Będzie źródłem Twojego usprawiedliwienia. Twojego uświęcenia, wszelkiej łaski. On będzie Cię trzymał. On będzie dodawał Ci otuchy. Tylko dzięki Niemu podążamy do celu i nie schodzimy z drogi wiary, bo On nas trzyma. On. On. I właśnie dlatego to jest niezwykła historia i Jezus mówi, gdy będą mówili Ewangelię, będą opowiadali o niej. Ponieważ ona przeszła od takiego, wiecie, skupienia się na sobie, swoich potrzebach, do tego, co jest losem mojego Pana. Czym On żyje? Co jest ważne dla Niego? Co mogę zrobić w tym, co On właśnie teraz czyni? Poproszę slajd. Patrz na Jezusa. Wsłuchaj się w to, co mówi. Wsłuchaj się w to. Nie szukaj tam takich treści, złotych zasad na sukces zawodowy, na sukces osobisty. On powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. To ja stoję za wszelkim sukcesem w twoim życiu. Ty po prostu idź za mną. Ja jestem źródłem tego wszystkiego, czego szukasz. I wierzę, że ta kobieta, wylewając te perfumy na Jezusa, powiedziała, cała moja ufność jest w Tobie. Ty jesteś moją ubezpieczeniową polisą. Wierzę, że idziesz na śmierć i dlatego też to było piękne. Wierzę, że zmartwychwstaniesz. Wierzę, że zasiądziesz na tronie. Wierzę w to. I to, co robię, jest tego żywym świadectwem. Jest ogłoszeniem. Wierzę Ci. Wierzę Ci. Co jest istotą relacji z Jezusem? Wsłuchanie się w to, co do nas mówi. Nadążanie za Nim. Bycie z Nim w tym, co właśnie czyni. I uczynienie wszystkiego, co jest w mojej gestii, w mojej... Ja nie patrzę na to, co robią inni. Co ja mogę zrobić w tym czasie, tu i teraz. Wszystko, co mogę zrobić, żeby mieć w tym udział. Co czyni mój Pan? Mieć wrażliwe i szeroko otwarte serce oraz szeroko otwarte do dawania dłonie. Tego właśnie w świątyni szukał Pan Jezus. I nie znalazł. Mam trzy pytania na koniec. Gdyby Jezus wszedł tutaj dzisiaj i zaczął chodzić między ławkami, przyglądając się nam tak, jak tylko On to potrafi zrobić, zaglądając w nasze serca, co takiego by dostrzegł? W czym dzisiaj jest Twoje serce? I ku czemu biegną Twoje myśli? Co jest Twoją potrzebą? I trzecie. Uczyń wszystko, co jest w Twojej mocy ze względu na Boże Królestwo. On, Jezus, tak właśnie postąpił z myślą o moim i Twoim zbawieniu, o nas. Naśladujmy Go. Zapraszam do modlitwy. Pomódlmy się.